Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest wiceprzewodnicząca partii Nowoczesna Katarzyna Lubnauer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Trwają wybory parlamentarne w Holandii. Zazwyczaj nie zwracamy specjalnie uwagi na wybory akurat w Holandii, ale tym razem te wybory są przedstawiane przez wielu jako taka walka dobra ze złem, która dotyczy przyszłości Unii Europejskiej. Czy pani też tak postrzega tę elekcję?
Czym po pierwsze sercem i przekonaniami jestem po stronie jednego z kandydatów, po stronie Rutte, szczególnie, że on reprezentuje międzynarodówkę, w której jest również Nowoczesna, czyli
liberalną.
ALDE liberalną. Wilkers to jest jednak człowiek, który jest człowiekiem, który by dążył do... Po pierwsze, chcący całkowicie pozbyć się uchodźców, imigrantów i inne osoby, które przebywają na terenie Holandii. Po drugie, jest to człowiek, który jest przeciwny integracji Unii Europejskiej. Jest to człowiek, który jest przede wszystkim skrajnym populistą.
On też należał do tej partii swego czasu.
No ale jak widać, populizm potrafi powstać w każdym wieku. Natomiast jeżeli spojrzymy na to w ogóle, co się dzieje w Holandii, no to ta sytuacja nie jest prosta. Dlatego, że przypomnijmy, że ostatnio mieliśmy do czynienia z pewnym konfliktem dyplomatycznym między Holandią i Turcją. Jest kwestia tych dużych skupisk Turków, którzy mieszkają na terenie Holandii. Tam jest 250 tysięcy osób, które mają uprawnienia do głosowania w referendum w Turcji, które odbędzie się 16 kwietnia, co powoduje, że na teren Turcji, ale również na teren Holandii, jak i również na teren Niemiec przybywają w tej chwili ministrowie, chcą przybywać ministrowie tureccy, żeby prowadzić propagandę zachęcającą do głosowania w referendum.
Polscy politycy także przyjeżdżali do Londynu na przykład przed wyborami.
Ja rozumiem, tylko że to, co chce zrobić Erdoğan w Turcji, to jest sięgnięcie po władzę praktycznie autorytarną przy pomocy referendum. On chce przesunąć władzę całkowicie z parlamentarno-gabinetowej na prezydencką. To dałoby mu pełnię władzy i praktycznie niemożność jej odebrania w najbliższym czasie. Z tego powodu Holendrzy, którzy są bardzo przywiązani do demokracji, nie chcą na to pozwolić i nie zgadzają się na to, żeby prowadzić tego typu propagandę na terenie Holandii.
Ale tak naprawdę właśnie tego chce Wilders. Jego partia to nie jest partia, nie wiem, ortodoksyjno-fundamentalistyczna, jakaś chrześcijańska. Są przecież także partie kalwińskie w Holandii, które mają tego typu podejście. To jest ugrupowanie, które chce laickiej, liberalnej Holandii, które odwołuje się do wartości europejskich również i właśnie w imię tych wartości broni Holandii przed imigrantami, przed fundamentalistami islamskimi.
Dlatego myślę, ten ostatni ruch ze strony Rutte, czyli zakaz wjazdu na teren Holandii ministra spraw zagranicznych Turcji, jak i również niemożność prowadzenia agitacji przez minister rozwoju i spraw społecznych z Turcji. To był taki ostatni chwyt, który miał, rozumiem, rozstrzygnąć wybory na korzyść Rutte. Ja życzę mu, żeby wygrał. Życzę mu, żeby wygrał, dlatego że w naszym interesie jest, żebyśmy nie powstawała Europa takich zwanych egoizmów narodowych. Niestety są takie skłonności w bardzo wielu krajach. Mamy we Francji w tej chwili polityczkę między Le Pen i możemy już powiedzieć z małą Marconem, dlatego że Fillon chyba się już coraz mniej liczy.
No Marcon teraz też ma problemy swoje.
No tak, Marcon też ma, ale Le Pen też ma swoje problemy. Właściwie każdy z nich ma podobne problemy, tak można by
Le
powiedzieć.
Le Pen aż nie takie.
Ona się nie pozwoli. Tak, Fillon ma największe, natomiast Le Pen nie pozwoliła się na razie wezwać do prokuratury, nie chce się stawić. Marcon też ma bardzo podobne problemy jak oni oboje. W związku z tym rzeczywiście mają trzech kandydatów, który każdy jest trochę skompromitowany i pytanie jest, który z nich się wybroni z tej kompromitacji. Ja stawiam jednak na to, że Marcon wygra, szczególnie, że w drugiej turze skonsolidują się głosy, te, które padają w tej chwili na Marcon i Fillona.
No w Holandii, jeżeli jeszcze można wrócić do kwestii holenderskiej, tutaj nawet jeżeli Wilders wygra, to i tak prawdopodobnie
tak, to będzie
powstanie...
koalicja, która będzie na czele, będzie i tak prawdopodobnie być może nawet Rutte sam, który jest obecnie premierem.
Tylko, że Wilders nie jest... To nie jest jakby problem, to nie jest kryzys, tylko to jest rezultat kryzysu. I tu jest, teraz pojawia się no to pytanie, czy elity europejskie, takie jak chociażby właśnie Mark Rutte, czy elity we Francji, nie powinny jednak brać tego pod uwagę, że to jest odpowiedź na realne problemy.
To jest w ogóle szerszy problem. To nie chyba nie tylko kwestia Europy, tylko to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Trumpa. To jest taki objaw, czy nawet to, co że w Polsce wygrało PiS, to jest objaw tego, że coraz więcej ludzi myśli, że coś się musi zmienić. Tylko pytanie jest, czy taka zmiana musi być takim krokiem, w, jak to się mówi, staliśmy nad przepaścią i zrobiliśmy duży krok naprzód. Czyli czy musimy wybierać skrajnych populistów, żeby mieć zmianę, czy też zmiana może być racjonalna i dobrze zorganizowana. My na przykład jako Nowoczesna jesteśmy partią, która nie uważa, że to, co było przed PiS-em, było stanem idealnym. Powstaliśmy w krytyce w stosunku do polityki ciepłej wody w kranie, ponieważ uważaliśmy, że Polakom należy się nowa wizja i ta wizja musi być wizją zmiany. I tylko, że ta zmiana powinna być racjonalna i dobrze zorganizowana, że można Polskę zorganizować lepiej za te same pieniądze, że można z Polski uczynić kraj dobrze zorganizowany, z którego będziemy dumni. I dążenie do tej zmiany jest czymś, co powoduje, że w kolejnych krajach wygrywają ugrupowania, które często dotychczas nie rządziły, dlatego, że, obywatele mają potrzebę zmiany. To, że wygrał Trump, nie wynika z zachwytu jego osobą. To mieliśmy starcie dwóch kandydatów, którzy oboje mieli jeden z największych negatywnych elektoratów. I na jedno, i na drugie bardzo wielu Amerykanów powiedziało, że nie chciałoby oddać swojego głosu. Ale wygrało pragnienie zmiany. I tylko Trump był kandydatem, który proponował zmianę.
Ale to nie jest tylko potrzeba jakiejś zmiany, tylko to jest tak, że jeżeli chodzi, wrócimy tutaj na nasz kontynent, do Europy, do Unii Europejskiej, no to jest jednak także sprzeciw wobec tej formy integracji, ponieważ Wilders także pokazuje...
No dobrze, ale jeżeli na to tak spojrzymy, to jednak mimo wszystko Wilders to jest 20 parę %, alternatywy w Niemczech to jest tam 8-10 chyba bodajże procent, Le Pen na razie jeszcze przegrywa z połączonymi siłami Macron i Fillona, czyli jeszcze na razie, na szczęście...
Wielka Brytania wystąpi z...
No i przypomnijmy, co najważniejsze, Austrię, gdzie jednak w ostatecznym rozrachunku wygrał przedstawiciel Zielonych, zwolennik integracji europejskiej, a nie przedstawiciel prawicy. Jeżeli spojrzymy na Wielką Brytanię, to w Wielkiej Brytanii jednak to, co się stało, czyli Brexit, był również efektem, oprócz populizmu, to był błędu politycznego, złej kalkulacji Camerona, ale również efektem tak naprawdę oszustw wyborczych, bo to, co byśmy nazwali oszustwem wyborczym, to jest to, co Farage proponował, czyli kwestia sprzedania obywatelom informacji, że jeżeli nie będą w Unii Europejskiej, to nakłady na służbę zdrowia znacząco wzrosną. Tam podawał dane dotyczące tego, jak dużo będzie można wydawać na służbę zdrowia z tych pieniędzy, które obecnie są przeznaczone na wpłaty do Unii, po czym dzień po wyborach się z tego wycofał.
No tak, no ale to chyba jednak, jeżeli rzeczywiście integracja europejska odnosi taki wielki sukces, to jednym zdaniem na temat wydatków na służbę zdrowia trudno ludzi przekonać do tego, że,
to jest problem,
że powinni porzucić to, w czym siedzą od 30 paru lat.
Po pierwsze, populizm jest takim czymś, co bardzo łatwo się sprzedaje, bo dużo łatwiej sprzedać populistyczne hasła niż hasła racjonalne. To jest jeden problem. Po drugi, rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której większość rządów prowadzi bardzo spójną politykę, wspólną dla wszystkich rządów. Zasadę, że wszystkie sukcesy, które odnosi się dzięki Unii, rządy sprzedają jako własne sukcesy i wszystkie porażki, które ponoszą rządy, sprzedaje się jako porażki Unii Europejskiej. I ta polityka rozsadza Unię Europejską od środka. To powoduje, że w bardzo wielu krajach są takie problemy. Jeżeli byśmy spojrzeli na to, co się dzieje w tej chwili z uchodźcami, to można powiedzieć, że gdyby nie było Unii Europejskiej, gdybyśmy mieli Schengen, to uchodźcy i tak byliby na terenie Europy, tylko prawdopodobnie przybywaliby tylko do tych krajów, które są krajami przy Morzu Śródziemnym. No,
mamy też ten problem, dlatego że Angela Merkel nie przestrzegała zasad, które funkcjonują w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o kwestie uchodźców. Także...
To tak nie można powiedzieć. Wszyscy mówią, że ona zaprosiła ich. Ona nie zaprosiła ich. Ona powiedziała raczej, że jeżeli wszyscy ich jakby nie chcą, to że tutaj są jakoś, no nie wiem, mile widziani, to może przesada, ale że mogą tutaj przyjść. I ona mówiła do tych uchodźców, którzy już na terenie Unii Europejskiej byli. To nie jest ten sposób, że ona zapraszała innych o przybycie. My jako Nowoczesna od początku uważaliśmy to, co w tej chwili bardzo często przypisuje się rządzącym, że z jednej strony powinniśmy oczywiście zgodzić się na tą kwotę, która już spośród tych uchodźców, którzy są na terenie Unii Europejskiej, która nam przypada, chociaż wiedzieliśmy, że większość z nich nie zostanie w Polsce, bo tak było z Czeczenami. Tam 80 tysięcy Czeczenów przyjęliśmy do Polski i zostało z nich około 10%. Ale z drugiej strony od początku mówiliśmy, że trzeba uszczelnić granice zewnętrzne, trzeba prowadzić politykę tego, żeby tych uchodźców napływało jak najmniej i trzeba pomagać im na tym terenie, na którym oni przebywają. Czyli na terenie Syrii, na terenie Turcji, na terenie Jordanii, na terenie tych wszystkich państw, gdzie mamy do czynienia, Jemenu, przepraszam, chyba bodajże, tam, gdzie mamy w każdym bądź razie w tej chwili uchodźców. I w związku z tym ta racjonalna polityka, taka rozsądna, jest możliwa do prowadzenia i możliwa jest zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i możliwa jest z punktu widzenia kraju, tylko trzeba tego chcieć.
Czy już zadzwonił do pani Sławomir Neumann?
Cały czas nie dzwoni.
Nie pisze, nie dzwoni.
Nie pisze, nie dzwoni, ale ja nie tęsknię. Ja chciałam powiedzieć jedno, że po prostu trudno jest mówić, że chce się współpracy, jednocześnie nie próbując tej współpracy nawiązać. Dla mnie takim typowym przykładem takiej, kiedy ta chęć współpracy jest czysto deklaratywna, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to jest przykład wrocławski. We Wrocławiu Platforma Obywatelska ogłosiła kandydata na prezydenta i poinformowała, że to ma być wspólny kandydat opozycji. Tylko, że opozycja dowiedziała się o tym, że ma to być ich wspólny kandydat z komunikatu Grzegorza Schetyny. To się dobrze odnosi jeszcze do jednej rzeczy.
No ale teraz akurat we Wrocławiu to też, że tak powiem, był w pewnym sensie nóż w plecy ze strony Nowoczesnej w kierunku Platformy. Także.
Paradoksalnie my ustabilizowaliśmy sytuację w samorządzie wrocławskim, ponieważ ta grupa radnych, którą my przyjęliśmy, ona już wyszła z Platformy. My ich przyjęliśmy, zawiązaliśmy koalicję z panem prezydentem Dudkiewiczem po to, żeby Wrocław mógł się dalej rozwijać. Jest tam nasz wiceprezydent. Natomiast, bo to by oni byli po prostu w konflikcie tam wewnętrznym w Platformie, podobnie jak zresztą jeden z posłów, który przeszedł do nas, do Nowoczesnej,
Michał
Jaros z Platformy Obywatelskiej. Natomiast to jest jedna kwestia. Natomiast drugą kwestią jest to, że my powinniśmy wyjść z takiego zaklętego kręgu niemocy. Jeżeli chcemy się oczywiście porozumieć, jeżeli chcemy współpracować w parlamencie, jeżeli teraz Platforma Obywatelska chce, żebyśmy poparli wotum nieufności w stosunku do Beaty Szydło, to po prostu najzwyczajniej w świecie wypada nas poinformować, kto ma być kandydatem, jak ma wyglądać jakiś program, jakie chcą podjąć działania.
No ale jesteście trochę jak Żuraw i Czapla. Najpierw wniosek o wotum nieufności dla ministra Błaszczaka, który właściwie...
Platforma wtedy się zachowała w ten sposób, że powiedziała, to nie nasz wniosek, nie nasza sprawa. Nie lubimy Błaszczaka, nie uważamy, że jest złym ministrem, ale mimo wszystko wam nie podpiszemy, bo nie.
A czy wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec premier Szydło, to jest nie wasz wniosek i nie wasza sprawa?
To nie jest nasz wniosek, to nie jest nasza sprawa, ponieważ Platforma Obywatelska wyraźnie powiedziała, że oni tych 46 posłów, które się musi pod tym podpisać, to oni ich mają, podpisali i to jest ich wniosek.
Czyli nie poprzecie?
Nie, tak nie powiedzieliśmy. Uważamy, że ten rząd jest bardzo szkodliwy. Wielokrotnie go krytykowaliśmy działanie, chociażby w tej chwili za sprawy zagraniczne. W związku z tym niewątpliwie poprzemy wotum nieufności. Tylko poprzemy je na zasadzie takiej, że to będzie wotum bardziej przeciwko komuś niż za kimś. Jeżeli chcemy mieć, jeżeli Platforma Obywatelska chce sprowadzić swojego kandydata na premiera, do roli technicznego kandydata z tabletu, no to w tej sytuacji rozumiem, że nie ma potrzeby, żeby komunikować nikomu, kto nim ma być.
Rozumiem, ale jeżeli się spojrzy na to w ten sposób, to właściwie mamy do czynienia nie z jakąś realną polityką, próbą zmiany sytuacji w kraju, tylko raczej takiej waszej wzajemnej licytacji, kto jest lepszą, ciekawszą opozycją.
Niewątpliwie takie wotum nieufności konstruktywne w trakcie kadencji, w której wiadomo, że większość nie straciła swojej większości, to arytmetyczny rachunek dość szybko pokazuje, że nie ma żadnego racji bytu. W związku z tym to myślę, że powoduje pewien kłopot Platformy Obywatelskiej, również tego, kto ma być kandydatem na premiera, bo wiadomo, że jest on skazany z góry na przegraną. Co więcej, nie wiem, jak trzeba by sprawdzić historycznie, ale zwykle ci, co zostaną takimi premierami na próbę, zwykle potem nie zostają.
Za pierwszym razem na przykład.
Zwykle potem mają kłopot żeby zostać premierami autentycznymi. W związku z tym Platforma Obywatelska się waha. Nie chcą rozmawiać, nie chcą współpracy, to niech nie deklarują, że chcą.
A może,
jeżeli zwrócimy uwagę na to, na propozycje, jakie padały, to my tych propozycji składaliśmy już ileś. Wspólne posiedzenie klubu, wspólne posiedzenie prezydiów, prawybory, kwestia popierania wzajemnego kandydatów w drugiej turze. Na razie ze strony Platformy usłyszeliśmy tylko słowo o współpracy i że ta współpraca to ma polegać na tym, że oni zgłoszą swojego kandydata i uznają go za wspólnego.
A może z drugiej strony, no bo tak wiadomo, że jaki ten kandydat by był, przepadnie. No bo PiS ma większość razem ze swoimi koalicjantami. Może z drugiej strony warto byłoby, jeżeli państwo chcecie zmiany premiera, suflować PiS-owi zmiany Beaty Szydło na kogoś innego.
Ktoś zaproponował, że najlepszym kandydatem byłby Jarosław Kaczyński, bo przynajmniej wtedy przestałby rządzić z drugiego
szeregu
i co
jasna.
Więcej, sytuacja byłaby jasna, wziąłby odpowiedzialność, co więcej można by go było rozliczyć w przyszłości przed Trybunałem Stanu, jeżeli by łamał zasady. Tylko problem polega na tym, że kandydat musi się zgodzić.
Rozumiem. I tutaj pani do Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie jeszcze nie dzwoniła.
Nie dzwoniłam, natomiast napisałam ostatnio list w związku z tym, co się działo na szczycie w Brukseli, ponieważ uważam, że to, co się dzieje, to było solidne uszkodzenie powagi kraju, było to działanie na szkodę naszej, wbrew racji stanu, jaka jest racją stanu Polski, i sprzedawanie, próba sprzedawania teraz czegoś, co było jawną porażką, kompletną porażką, jako sukcesu, jest niczym innym jak dorabianiem legendy.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Gościem Radia Lublin była wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Stefan Sękowski, do usłyszenia.
Do usłyszenia.